Ci, którzy byli tydzień temu, pamiętają, że rozpoczęliśmy studium listu do Efezjan. I tydzień temu rozpoczęliśmy od studiowania pierwszego rozdziału i rozpoczęliśmy od wersetu pierwszego i skończyliśmy na wersecie chyba 13, tak? Jeśli dobrze pamiętam, teraz to sprawdzimy, na 14. To, o czym mówiliśmy tydzień temu, to o tym, czym Bóg łaskawie nas obdarzył w Jezusie Chrystusie. I patrząc na te wersety od 3 do 4 z pierwszego rozdziału, to będzie takie krótkie przypomnienie, w Jezusie Chrystusie jesteśmy błogosławieni, jak powiada werset 3, lub ubłogosławieni. Werset 4 powiada, że jesteśmy wybrani. W wersecie 5 czytamy, że jesteśmy przeznaczeni do synostwa. Werset 6 zaś powiada, że jesteśmy obdarzeni łaską lub że tą łaską jesteśmy napełnieni. Werset 7. Jesteśmy odkupieni oraz przebaczono nam grzechy. Werset 11 powiada, że jesteśmy, albo mówiąc inaczej, staliśmy się Jego cząstką. Werset 13 zaś powiada, że jesteśmy zapieczętowani, a werset 14 kończy się tym, że jesteśmy dziedzicami. Można powiedzieć, że sam moment zbawienia i przebaczenia grzechów, jak mówiliśmy tydzień temu, to nie wszystko. Bóg darował nam znacznie więcej, o czym mówi właśnie ten rozdział pierwszy. Że Boże błogosławieństwo w stosunku do swoich dzieci jest o wiele szersze i głębsze, niż się mogło nam do tej pory wydawać. I można powiedzieć, że na planecie Ziemia ci, którzy uwierzyli w Jezusa, są prawdziwymi szczęściarzami, ponieważ to wszystko zostało nam dane za darmo. Nie musimy o to zabiegać, nie musimy o to wołać, to już zostało nam dane. Znając mnie, powinniśmy dzisiaj rozpocząć rozważanie pierwszego rozdziału od wersetu 15. Ale dzisiaj zrobimy pewien wyjątek i wersety od 15 do 23 zostawimy sobie na inny czas. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się na drugim rozdziale, na wersetach, które myślę wszyscy dobrze znamy, a są to wersety od 1 do 10. Dlaczego tak? Ponieważ chciałbym, żebyśmy na samym początku rozważania listu do Efezja mogli, tak jak mówił to apostoł Paweł, pojąć, w jaki sposób on pojmuje tajemnicę Chrystusową i abyśmy mogli zobaczyć, czym nas Bóg w Chrystusie łaskawie obdarzył, a dopiero potem zobaczymy inne rzeczy, o których będę mówił. Przeczytajmy sobie ten fragment z listu do Efezjan z 2 rozdziału i wersety od 1. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Chciałbym, drodzy, żebyśmy wyobrazili sobie taką sytuację troszeczkę nienormalną, ale która prędzej czy później i tak się wydarzy, choć nie za naszego życia. Co byście zrobili, kiedy wracilibyście dzisiaj do domu, a na drzwiach waszych wisiałaby klepsydra? Wiemy, co to jest klepsydra dla młodych? Wiemy. Taka karteczka, imię, nazwisko, kiedy kto zmarł i kiedy pogrzeb, tak? I ku waszemu zdziwieniu byłoby tam wasze imię i nazwisko. Oraz podane, że za 2 dni odbędzie się pogrzeb. Jak byście zareagowali? W Szczecinie mieszkaliśmy na takim osiedlu, że większość ludzi to były osoby starsze, więc w pewnym momencie przestało nas to dziwić, że są klepsydry. Ale pomyślałem sobie, ale gdyby znalazła się klepsydra tam z moim imieniem i nazwiskiem, jak bym zareagował? Byście chyba nie dowierzali. Prawda? Może byśmy zaczęli szczypać się w rękę, czy rzeczywiście żyje, prawda? Niektórzy powiadają, że w pewnym wieku, jak już nic nie boli, to trzeba się zastanowić, czy człowiek nadal żyje. Może byśmy wykonali telefon do kogoś z rodziny, żeby się upewnić. Ale myślę, że po jakimś czasie byśmy doszli do przekonania, że ktoś po prostu zrobił nam głupi żart, prawda? Że to jakaś pomyłka. Chociaż sobie tak myślę, że w pierwszym momencie, gdybyśmy to zobaczyli, trochę ciśnienie by nam chyba podskoczyło. No bo tego żeśmy się akurat nie spodziewali. Ale drodzy, kiedy otwiera się list do Efezjan, rozdział 2, to w wersecie 1 właśnie o tym mówi apostoł Paweł. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Nie mówi o tym, że umrzecie kiedyś, ale mówi o tym, co się już stało. To taka klepsydra, którą apostoł Paweł wywiesił każdemu człowiekowi. Nie żyjesz. Apostoł Paweł powtórzył tą myśl również w liście do Kolosa w rozdziale 2 i wersecie 13, troszeczkę ją rozbudowując i powiada tak. List do Kolosa, 2 rozdział i werset 13. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. To ciekawe, że człowiek pomimo tego, że żyje fizycznie, no wstał rano, poszedł do pracy czy do szkoły i teraz wraca, to jednak duchowo jest martwy. W filmach science fiction jest takie określenie na to, takich ludzi nazywa się zombie. Niby żyje, ale jest umarły. I ludzie żyją na tym świecie, poruszają się, odżywiają, a jednak z Bożego punktu widzenia ci ludzie tak naprawdę nie żyją. Oczywiście rodzi się pytanie, jak to się stało, że człowiek znalazł się w takim stanie. Po pierwsze dlatego, że kiedyś tam, w ogrodzie Eden, Adam i Ewa postanowili być nieposłuszni Bogu. Gdy otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 1, w rozdziale od 26 do 27 czytamy o tym, że kiedy Pan Bóg tworzył to wszystko, w pewnym momencie rzekł. Pierwszy rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, wersety od 26. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Początek był udany. Ale po upadku Adama i Ewy coś zmieniło się. Nie chcę powiedzieć w sposób nieodwracalny, bo Jezus odwrócił to, ale coś uległo poważnej zmianie. Gdy otwieramy pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 5, w wersetach od 1 do 3 czytamy. To jest księga potomków Adama. Kiedy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boże, uczynił go. jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił ich i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. Oraz kiedy otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 6, od wersetu 5 czytamy: A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. W taki sposób człowiek rodzi się ze skłonnością do tego, co złe. Ze skłonnością do tego, aby buntować się przeciwko swojemu Stwórcy. Jak to stało się, że człowiek znalazł się w takim stanie? Gdybyśmy zostali tylko przy tej pierwszej odpowiedzi, znając nas, ludzi, mielibyśmy wymówkę. To oni są winni. Ale drugi powód, dlaczego człowiek jest w takim stanie, że choć żyje fizycznie, nie żyje duchowo, wynika z tego, jakich wyborów człowiek dokonuje, będąc tu na ziemi. I o tym właśnie czytamy w liście do Efezjan w 2 rozdziale, w tych pierwszych 3 wersetach. Kiedy apostoł Paweł opowiada, że i wy umarliście przez upadki i grzechy nie Adama i Ewy, ale wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwości ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Człowiek więc popełnia grzechy swoje lub uczestniczy w czyichś, ale na jedno wychodzi. Człowiek upada, podejmując złe decyzje. Tym samym też zaczyna naśladować, świadomie lub nie, diabła. Człowiek także kieruje się pożądliwościami swojego ciała. Jaki sygnał dostanie, tak to wykona. Ulega też woli swojego ciała oraz ulega woli swoich zmysłów. Stąd też apostoł Paweł tak dużo poświęcił czasu, mówiąc na to o tym, żeby człowiek przemieniał swój umysł. Bo cokolwiek tu włożymy, potem prędzej czy później to wyjdzie w naszym działaniu albo w naszych słowach. To, co ciekawe, że nasza natura, ta, która rodzi się do życia, jest przepełniona gniewem, a nie miłością. Apostoł Paweł w liście do Tytusa w 3 rozdziale od wersetu 1 napisał: Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Kretańczycy lubili walczyć z wszystkimi dookoła. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. A więc to, co doprowadziło człowieka do tego stanu, że choć żyje, to nie żyje, to z jednej strony wybór Adama i Ewy, a z drugiej strony nasze codzienne wybory. Paradoksem tej sytuacji jest to, że człowiek, który żyje bez Boga, jest przekonany o tym, że jest człowiekiem prawdziwie wolnym. Ponieważ nic go już nie ogranicza i może sam dokonywać właściwych wyborów. Tymczasem apostoł Paweł powiada w liście do Efezjan w 2 rozdziale i 2 wersecie: Niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. A więc, choć wydawało ci się, że byłeś wolny, tak naprawdę wolny nie byłeś. Nie wiem, czy pamiętamy rozmowę Pana Jezusa z Żydami. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, kiedy to od wersetu 32 Pan Jezus powiada do nich tak. Ewangelia Jana, rozdział 8 i wersety od 32. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. No, w Egipcie byli, o tym jakoś tam zapomnieli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A dalej w 38 wersecie tej samej Ewangelii, tego samego rozdziału czytamy. Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u Ojca waszego. Można powiedzieć, zatrzymując się tu na chwilę, że nasze czyny i nasze słowa potwierdzają to, kogo tak naprawdę naśladujemy. Bo jeżeli mówimy, że Boga, a nasze czyny świadczą przeciwko, warto się zastanowić, po której stronie tak naprawdę człowiek stoi. Dalej w naszej Ewangelii, w 8 rozdziale i 44 wersecie Pan Jezus kontynuuje. Ojcem waszym jest nie Abraham, ale diabeł. I chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Można powiedzieć, że powoli zaczyna się tworzyć taka grecka tragedia w stosunku do człowieka. Bo nie dość, że człowiek według Boga jest martwy, to jeszcze jest totalnie zniewolony, choć wydaje mu się, że jest inaczej. A jakby tego było mało, Słowo Boże powiada, że jeszcze jest naśladowcą, cichym lub nieświadomym, ale jednak naśladowcą samego diabła. Tyle nieszczęść naraz. To jest trudne dla człowieka, ponieważ to ukazuje, czym kończy się tak zwana wolność dla człowieka. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że tacy byli, wszyscy z nas, jeśli narodziliśmy się na nowo. Jeśli zaś nie narodziliśmy się na nowo, to tacy jesteśmy. A więc martwi, zniewoleni i naśladujący diabła. Kiedy mówimy ludziom w taki radykalny sposób o tym, co przed chwilą żeśmy usłyszeli, zazwyczaj budzi się w ludziach sprzeciw. Prawda? Ludzie nie zgadzają się z tym, że nie żyją. Brzmi to trochę absurdalnie. Też burzą się z powodu tego, że nie możemy o nich powiedzieć, że są dobrymi ludźmi. Choć niektórzy chcieliby za takich uchodzić. I burzą się ludzie w momencie, kiedy mówi się, że tak naprawdę ich idolem w życiu jest diabeł, którego naprawdę naśladują. Ciekawe, że kiedy Adam i Ewa postanowili dokonać wyboru, aby nie posłuchać Boga w tej jednej rzeczy, to doświadczyli rzeczy, że kiedy człowiek poznaje dobro i zło i dokonuje złego wyboru, to musi od razu zrobić dwie rzeczy. Czyli jeżeli zostaniemy przyłapani na tym, że żeśmy źle zrobili, to działamy instynktownie i robimy dwie rzeczy od razu. Ukrywamy się albo ukrywamy to, tak jak Adam z Ewą, od razu się ukryli. A drugą rzecz, którą zrobili, pamiętacie? Zrzucanie odpowiedzialności na kogoś innego. I zobaczcie, nic się nie zmieniło od ogrodu Eden. Ludzie dokładnie tak samo reagują i teraz. Tym skończyła się nasza wolność wyboru i poznanie dobra i zła. To jest tego owoc. Ukrywamy się i zrzucamy odpowiedzialność na innych. Dlatego człowiek potrzebuje nowego narodzenia. Biblia zaś powiada, jakby w przeciwieństwie do takiego działania człowieka, czytamy o tym na przykład w przypowieściach Salomona w 28 rozdziale i w wersecie 13, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Jakże wielka zmiana w porównaniu do tego, co zrobił Adam z Ewą. Ukryli i zrzucili odpowiedzialność. A Biblia mówi, że kto ukrywa, nie ma powodzenia. Ale kto wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Czyli szczęśliwym człowiekiem jest ten, kto przyjmuje postawę syna marnotrawnego. Kiedy otworzymy Ewangelię Łukasza, rozdział 15, w wersetach 18 i 19 mamy ten moment, kiedy ten syn, który zostawił ojca, dochodzi do przekonania, że jednak źle zrobił. I czytamy w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, w wersetach od 18 tak. Wstanę i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wiemy, jaka była postawa ojca? Pamiętamy. A jaka jest postawa Boga, kiedy człowiek tak się zachowuje? Kiedy postanawia jednak wstać, pójść do ojca i powiedzieć: wybacz, zgrzeszyłem. W liście do Efezjan, właśnie w 2 rozdziale od wersetu 4, apostoł Paweł właśnie o tym pisze, co dzieje się, albo jak postępuje Bóg z tymi, którzy postanowili przyznać się do tego, że odeszli od Boga. I czytamy tak. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł przedstawia Boga jako tego, który pomimo tego, jak żył albo jak żyje człowiek, postanawia wyciągnąć do człowieka pomocną dłoń. My wiemy z Ewangelii Jana z 3 rozdziału i 16 wersetu, że Bóg wyciągnął tą dłoń z jednej strony z miłości, z drugiej strony poprzez swojego Syna. Tak? Bo czytamy tam, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale drodzy, to nie tylko miłość kierowała naszym Bogiem. Bóg według apostoła Pawła jest bogaty w miłosierdzie. Czym właściwie jest miłosierdzie? Fajny termin, ale co się za nim kryje? No miłość to wiadomo, ale miłosierdzie? Gdybyśmy otworzyli list do Tytusa, rozdział 3, w 5 wersecie apostoł Paweł napisał tak. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Zadam nam takie pomocnicze pytanie. Co musieliśmy zrobić, aby je otrzymać, to miłosierdzie? W sumie nic. Może myśli się nasze burzą, ale za chwilę do tego dojdziemy. ponieważ Bóg okazał miłosierdzie znacznie wcześniej, niż my żeśmy się pojawili na świecie. Człowiek tak naprawdę to, co może zrobić z miłosierdziem, to albo je przyjąć, albo odrzucić, bo ono już jest. Ono nie pojawia się w momencie, kiedy człowiek dokonuje właściwego wyboru i wtedy Bóg mówi: o, jest bonus, masz miłosierdzie. Nie. Miłosierdzie pojawiło się znacznie wcześniej. Kiedy człowiek je odrzuca, nie korzysta z niego i nadal żyje w wojnie ze swoim Stwórcą. Ale kiedy człowiek je przyjmuje jako dar, to człowiek wchodzi z Bogiem w pokój. Ciekawe, że to słowo miłosierdzie użyte przez apostoła Pawła w liście do Efezjan znajdziemy w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Drodzy, czy zastanawialiście się czasami nad tym pobitym człowiekiem? On w ogóle nic tam nie mówi w tej przypowieści. Można powiedzieć, że on tylko leży pobity, tak? Czy on poprosił kogokolwiek o pomoc? Nie był w stanie, bo był na wpół martwy. Czy Samarytanin, podchodząc do niego, zapytał: przepraszam, czy mogę ci pomóc? Też o tym nie czytamy. On po prostu go wziął i zaopiekował się nim. Może potem nigdy już się nie spotkali. I teraz, gdy otworzymy Ewangelię Łukasza, rozdział 10, ponieważ ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie była wynikiem pewnej rozmowy między Panem Jezusem i pewnym człowiekiem, w pewnym momencie od wersetu 36 czytamy. Pan Jezus pyta: który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował. I tu jest to słowo: ten, który okazał miłosierdzie nad nim, rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Tak samo, drodzy, jest z Bożą miłością. Co zrobiliśmy, aby Bóg okazał nam miłość? Coś zrobiliśmy, że Bóg tak tobie okaże miłość. Otwierając list do Rzymian, 5 rozdział, w wersecie 8 czytamy: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze sprawiedliwi, a grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy jeszcze nie mogliśmy zrobić dla Boga nic dobrego, Chrystus za nas umarł. Drodzy, Boża miłość i bogactwo Jego miłosierdzia oraz Boża łaska sprawiły, że człowiek może zostać wzbudzony do życia wraz lub dzięki Chrystusowi. Gdyby to się wcześniej nie wydarzyło, człowiek nie miałby szansy na dostąpienie nowego życia. Gdyby Bóg wcześniej się nie ulitował nad człowiekiem. A więc to Bóg uczynił pierwszy krok, okazując łaskę, miłość i miłosierdzie. A człowiek mógł tak naprawdę albo to przyjąć, albo to odrzucić. Ale jakby tego było mało, w wersecie 6 listu do Efezjan, 2 rozdziale, czytamy: i wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Kiedy czytałem ten werset, od razu przypomniałem sobie przypowieść o synu marnotrawnym. Gdy powracał syn, spotkał się z niepojętą miłością swojego ojca. Nie tego się spodziewał. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale od wersetu 22, ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele. Zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. I teraz, gdy połączymy to z tym, co wiemy już, czym nas Bóg łaskawie obdarzył w Chrystusie, a co Paweł opisuje w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, to czy nie zapiera to aż tak dechu w naszych piersiach? Tak wiele Bóg nam darował. Nie dlatego, że byliśmy dobrzy, sprawiedliwi, uczciwi, ale dlatego, że tak bardzo nas ukochał i chciał okazać miłosierdzie i łaskę. Nie wiem, drodzy, czy zgodzicie się ze mną, ale człowiek dość nieufnie podchodzi do łaski. Szczególnie w naszym kraju. Myślę, że nam, Polakom, łaska się bardzo źle kojarzy. Jak reagujecie, gdy ktoś robi coś dla was z łaski? Albo kiedy Pan okazuje łaskę poddanym? Ma to pozytywny wydźwięk w naszej kulturze? Czy wręcz negatywny? Że ktoś po prostu zrobił to dla świętego spokoju, ale tego tak naprawdę nie chciał. Ale żeby dali mu spokój, no to masz. Z łaski. Taki ochłap ze stołu. Pomyślałem sobie, że w Biblii jest taka przypowieść, którą można źle zrozumieć, a jest to podobieństwo o... No, za chwilę się dowiemy. Ewangelia Łukasza, rozdział 18. Tak, żeby było przez chwilę tajemniczo. Ewangelia Łukasza, rozdział 18. W wersetach od 1 do 8 czytamy podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzi. I czytamy tam tak. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Gdy czyta się tą historię, można powiedzieć, że Bóg jest jak ten niesprawiedliwy sędzia. Ile to człowiek musi się namodlić, żeby cokolwiek u niego wyżebrać? Tak patrząc na tą historię, nie wyciągamy właściwych wniosków. Ponieważ to wersety 7 i 8 tak naprawdę mówią o tym, jaki jest Bóg. A nasz Bóg jest, a czyżby Bóg nie wziął w obronę wybranych swoich, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Bardziej w tej przypowieści chodziło o to, żeby ludzie tak byli wytrwali w modlitwie, a nie, że nasz Bóg jest jak ten niesprawiedliwy sędzia. Powiem tak, nasz Bóg jest milion razy lepszy. Nie trzeba u Niego jakby błagać, żeby się zlitował, ponieważ On już dawno się nad swoimi dziećmi zlitował. Ale z łaską jest jeszcze jeden problem. Gdy otworzymy list do Efezjan, drugi rozdział, w wersetach od 8 do 10, te wersety myślę znamy na pamięć, czytamy. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Ten problem z łaską polega na tym, że człowiek nie może stanąć przed Bogiem i się pochwalić. No bo czym? Co takiego zrobił człowiek, żeby Bóg powiedział, wow, zaskoczyłeś mnie. Nigdy bym o tym tak nie pomyślał, albo nigdy bym tego tak nie zrobił. Człowiek też nie może stanąć przed Bogiem i powiedzieć: spójrz, jaki jestem dobry. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, ale to inna historia, od wersetu 10 czytamy. Dwóch ludzi weszło do świątyni. Jeden nie lubił łaski, a drugi tej łaski potrzebował. Choć w sumie obaj jej mocno potrzebowali. I czytamy. Aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jako ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 1 od wersetu 26 napisał tak. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Tutaj mała dygresja, tacy ludzie też rodzą się na nowo, prawda? Choć jest ich mało. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. I teraz powiada tak. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Apostoł Paweł w pewnym momencie swojego życia również doszedł do takiego przekonania. W liście do Filipian w 3 rozdziale w wersecie 7 i 8 napisał o sobie. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Nasze uczynki, nasze dobre uczynki, nasze wspaniałe uczynki, według Izajasza, 64 rozdziału i 6 wersetu są, zacytuję. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak splugawiona szata. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I to może oburzać człowieka w łasce Boga. Może też budzić takie emocje: Boże, jaki Ty jesteś niesprawiedliwy. Ponieważ na ziemi naprawdę są gorsi ludzie ode mnie. Zobacz, ilu siedzi w więzieniach, a ilu jeszcze nie zamknęli. Ale ja? Jednak jak czytamy w liście Jakuba, w 2 rozdziale, w wersetach 10 i 11, ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winny wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. A jakby tego było mało, apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale i 23 wersecie powiada, albowiem zapłatą za grzech jeden, nie wymienia tutaj mniejszy, większy, ale jeden wystarczy, jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Bóg więc postanowił okazać miłość, miłosierdzie i łaskę człowiekowi. Bóg więc wzbudza człowieka do nowego życia. Czyni to dlatego, że ukochał człowieka, dlatego, że jest bogaty w miłosierdzie i że jest Bogiem łaskawym. A nie dlatego, że nagle człowiek zaczął być lepszy. Gdy już człowiek narodzi się na nowo, Bóg od niego oczekuje naprawdę niewiele. Chociaż to niewiele można by zrobić w cudzysłowie. No bo gdybyśmy otworzyli list do Efezjan, rozdział 4, i spojrzeli do wersetu 1, to czytamy tam: napominam was tedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. To dużo Bóg od nas oczekuje? Również w 4 rozdziale i wersecie 17 czytamy: to więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Czy to wiele? Również w 4 rozdziale od wersetu 22 czytamy: zawleczcie z siebie starego człowieka wraz z poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. A gdy otworzymy list do Efezjan 5 rozdział, w pierwszych 2 wersetach czytamy: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Czy to dużo? Mówiąc krócej, skoro Bóg odrodził nas do nowego życia i obdarzył nas takim wspaniałym błogosławieństwem, to zachowujmy się jak nowonarodzone dzieci. A nie postępujmy tak, jak robiliśmy to do tej pory. Lub nie postępujmy tak, jak obecnie postępują ludzie i świat. Można powiedzieć, że bycie nowym stworzeniem zobowiązuje. To nie jest tylko zmiana szyldu. Jestem inny. Ale to coś więcej. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Efezjan w tym 2 rozdziale w 10 wersecie powiada: Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nasze życie więc, to nowe życie w Chrystusie, wypełnione jest dobrymi uczynkami. Znaczy Bóg już je przygotował. One już są dostępne do tego, aby człowiek mógł je czynić. Jeśli więc będziemy naśladowali naszego Ojca w codziennym życiu, to można powiedzieć, dobre uczynki będą się wręcz same robiły, same wylewały z naszego życia i będzie ich naprawdę dużo. Wystarczy tylko naśladować naszego Ojca. Drodzy, dobre uczynki, ale jak też czytając dalej list do Efezjan dowiemy się, dobre słowa albo właściwe słowa potwierdzają to, kim tak naprawdę jesteśmy. Mówiąc na odwrót, nasze złe uczynki i złe słowa też potwierdzają to, z kim ostatnio żeśmy jedli śniadanie. Czy z ojcem? Czy z tym dawnym ojcem? Można powiedzieć, że dobre uczynki, dobre słowa powinny być naszą wizytówką jako nowego stworzenia. Powinny to potwierdzać. Jeśli zaś nie potwierdzają, warto spędzić trochę czasu na modlitwie i poście, aby dowiedzieć się, co ze mną jest nie tak.